Chwała Bogu. Chwała Bogu. Halleluja. I to jest ważne. Kochani, witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nieraz nasze nabożeństwa, nasze kazania brzmią jak kazanie, które jest wygłaszane poprzez bycie na weselu. Na weselu fajnie się wszyscy czują. Ale kaznodzieja Salomon kiedyś powiedział, że lepiej być w domu żałoby niż wesela. I możliwe, że ja dzisiaj bardzo wesołych rzeczy nie będę mówił, ale myślę, że możemy się coś z tego nauczyć. Ponieważ dzisiaj będziemy mówili o kolejnym etapie naszego działania, mianowicie naszym działaniu. Kolejny etap naszego działania, mianowicie nasze działanie. Ja bym prosił wykres. Okej, widać go? Zaczęliśmy od przekonań. Później mówiliśmy o wartościach. Później mówiliśmy o naszym charakterze. A dzisiaj jesteśmy na krzywej motyw, pasja, działanie, które prowadzi do owocu. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Dzisiaj skoncentrujemy się na tej linii fioletowej, na naszym działaniu. Motyw, pasja, działanie. Dzisiaj o tym będziemy mówić, ponieważ fundamentalne nasze działanie to rozwój duchowy, więc od tego zaczniemy. Ponieważ jeżeli będziemy działać nie duchowo niedojrzali, możemy zrobić rzeczy, które są niewłaściwe. Albo możemy być tam, gdzie być nie powinniśmy i wtedy nam słońce nie będzie świecić. Na przykład. Dobry przykład to był dzisiaj. W każdym razie fundamentalne nasze działanie to rozwój duchowy. Wszystko inne, cokolwiek robimy, powinno być na tym osadzone. Na rozwoju duchowym. Bo Pan Bóg bardziej szuka nas niż tego, co robimy. Ale to, co robimy, jest istotne wtedy, kiedy my jesteśmy w rozwoju duchowym, w procesie rozwoju duchowego. Podstawowy tekst, od którego będziemy wszystko budować, na którym będziemy to wznosić, to jest Rzymian 12:1-2. Nie będziemy go dzisiaj studiować, ale od niego zawsze będziemy wychodzić. Dzisiaj będziemy mieli inny tekst, który będziemy studiować, ale przeczytajmy Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czyli Bóg zachęca nas do tego, abyśmy wypełniali Jego wolę i robili to, co jest miłe i doskonałe dla Niego. Ale nie może to przyjść, uwaga, nie może to przyjść, kiedy nie ma ofiary. Jeżeli chcesz wejść do nieba bez ofiary i powiedzieć zwyciężyłem w Chrystusie, możesz się zdziwić. Wiem, że nie jest to proste, co mówię, ale życie z Jezusem Chrystusem, uczniostwo, konfrontuje nas. I prowadzi nas do miejsca ofiary, gdzie umieramy, co nie jest proste. Wstępem do naszego kazania o działaniu, nie wiem, czy pamiętacie, jakie kazanie było? Wstęp. To nie Goliat nam zagraża, lecz małe liski, tak? To był wstęp. Dlaczego taki wstęp? Ponieważ kiedy mówiliśmy o małych liskach, możesz wykres zgasić. Kiedy mówiliśmy o małych liskach, to mówiliśmy o języku. A dlaczego język może nas powstrzymać w działaniu? Ponieważ język jest skutecznym hamulcem rozwoju duchowego. Mów niewłaściwie i rozwijaj się duchowo. Pokaż mi taką osobę, która mówi niewłaściwie i rozwija się duchowo. Pokażcie mi taką osobę. Jakub mówi, że ten, który potrafi zapanować nad językiem, ten jest dopiero mężem doskonałym. Okay? I dlatego zaczęliśmy, kiedy mówiliśmy o działaniu, że zaczęliśmy mówić o języku, żeby wyeliminować ten hamulec. A teraz będziemy budować fundament. I chciałem wam powiedzieć taką istotną rzecz, mianowicie, że dzisiaj będę tak długo mówił, aż skończę ten temat. I nie wiem, ile to będzie trwało, więc rozgoście się, może ktoś za chwilę poda chłodzące soki. Nie wiem, w każdym bądź razie będziemy mieli przerwę do drugiej połowy sierpnia najprawdopodobniej z tym tematem i chciałbym dzisiaj chociaż fundament postawić. Jak rozłożę to na dwie części, to nam to pryśnie. I dlatego potrzebuję postawić ten fundament. I on nie jest prosty, postaram się go sprawnie i szybko zrobić. Chcę powiedzieć, że zobaczcie, mam za pięć szósta. Czyli wcale tak szybko nie zacząłem, więc jeżeli pociśniemy trochę dłużej, to się nic nie stanie. Więc postaram się, żeby było sprawnie, a zarazem, żebyście mieli uchwyconą uwagę. Więc mówimy o działaniu. Prosty temat jest. Temat jest taki. Jakie tendencje, takie preferencje? Czyli, żeby było jasne, o co mi chodzi, czyli czym nasiąkniesz, tym parujesz. Jaśniej? Jaśniej, mam nadzieję. Tendencja, co to jest tendencja? To jest pewna skłonność do czegoś. Czyli na przykład możesz wyrażać widoczne, pozytywne nastawienie do czegoś. Do jakiejś idei, którą w swoim życiu obrałeś za ważną, istotną. Preferencja znowu to jest przekładanie czegoś ponad coś innego. Czyli mówiąc inaczej, w prosty sposób, postaram się jeszcze bardziej prosty sposób wytłumaczyć sens tego tematu, mianowicie czym żyjesz, inaczej mówiąc, jaką masz skłonność swojego serca, to będzie w centrum twojej uwagi, czyli to będziesz robił, tak będziesz działał, temu będziesz czas poświęcał. Więc czym żyjesz, temu będziesz poświęcał czas, działanie. Czyli czym nasiąkasz, tym parujesz. Chciałbym was dzisiaj w kazaniu zachęcić do tego, abyście się rozwijali duchowo i umieli monitorować ten rozwój. Umieli postrzegać, czy coś dzieje, czy tylko i żyjecie w iluzji. Dlatego otwórzmy pierwszy list do Koryntian. To będzie dłuższy fragment, który przeczytamy, ale w tym dłuższym fragmencie mamy ten fundament, który chciałem postawić. Pierwszy list do Koryntian, od 4 wersetu. Mam nadzieję, że macie Słowo Boże. Kto dzisiaj zapomniał wyjątkowo, to może czytać na wyświetleniu. Apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział od 4 wersetu. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek oprócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Ten fragment pokazuje nam trzy grupy ludzi, o których będziemy mówić. Trzy grupy ludzi. I ja chciałbym, abyśmy się odnaleźli w jakiejś z tych grup. Ponieważ gdzie się odnajdziesz, od tego zaczniesz solidnie budować. Jeżeli będziesz oszukiwał się, że jesteś w jakiejś z tych grup, a nie jesteś, to będziesz miał zamęt w życiu. Nie będziesz rozumiał w ogóle rozwoju duchowego. Będziesz wiedział, że coś dzwoni, ale nie będziesz wiedział gdzie i jak. Będzie się mieszać jedno z drugim. Dlatego ważne jest, żebyśmy się umiejscowili, gdzie jesteśmy, bo bez względu na to, gdzie jesteś, kiedy wiesz, gdzie jesteś, od tego możesz zacząć i się rozwijać i wtedy ma to solidny fundament, solidną budowlę możesz wybudować. Więc potrzebujemy zrozumieć swoje miejsce. To tak my dzisiaj potrzebujemy znaleźć siebie w taki sposób, jak Pan Bóg szukał Adama. Ostatnio rozmawiałem z Piotrem na ten temat. Jak Bóg szukał Adama? Pamiętacie, co się działo w raju? Adamie, gdzie jesteś? Nie mówił Adamie, gdzie jesteś? Do Adama powiedział, gdzie jesteś? Jak myślicie? Bóg, Stwórca Wszechświata, który trzyma wszystko w swoich ramionach, bez którego wiedzy nic się nie dzieje. On wszystko wie, te najdalsze galaktyki potrafi ogarnąć, bo on je stworzył. On nie wiedział, gdzie jest Adam? On mówi, oj, może tu się schował, ale przecież Adam był z Ewą. A może tam są? Nie. Gdzie oni są? Myślicie, Bóg taki pogubiony był? Gdzie jesteś? Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Myślę, że bardzo dobrze wiedział, gdzie jest Adam. To, o co w tym pytaniu chodziło, to chodziło o to, aby Adam zrozumiał, gdzie jest. Aby Adam zrozumiał swoje miejsce i zrozumiał konsekwencje miejsca, w którym się znajduje. Dlatego ja chciałbym, abyśmy w taki sposób szukali siebie, jak Adam był przez Boga zawołany, gdzie jesteś. Chcę wam dzisiaj zadać pytanie, gdzie jesteście? Gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Ewo? Gdzie jesteś, Zosio? Gdzie jesteś, Krzysztofie, Staszku, Bartłomieju i Samuelu? I gdzie wy jesteście? Gdzie ja jestem? To jest pytanie, które jest fundamentalne, abyśmy wiedzieli, co mamy dalej budować. Więc pierwsza grupa ludzi, która tu jest zapisana w tym tekście, to grupa, którą możemy nazwać ludzie tego świata. To są ludzie, którzy reprezentują mądrość tego świata. Czym oni się charakteryzują? No oni charakteryzują się tym, że im jest Chrystus niepotrzebny. Oni dobrze radę dają sobie bez Jezusa. Mają własne pomysły, własne normy moralne i całkowicie są ślepi na Bożą mądrość. Uwaga, oni nie są ślepi na duchowość. Uwaga, oni nie są ślepi na duchowość, ale są ślepi na Bożą mądrość. 7 werset nam o tym mówi. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Czyli tej mądrości nie jest ten świat w stanie poznać sam, o własnych siłach, dlatego żyją po swojemu. Jak wiemy z listu do Kolosan, są oni pod wpływem ciemności. List do Kolosan, 1:3. Lub Efezjan 2:1-3. Wiemy o tym, że oni naśladują władcę tego świata i ulegają pożądliwości ciała. To jest mowa o tych ludziach. A ich duchowe Boże życie jest w nich martwe. Mają ducha, ale on jest martwy. On jest martwy dla Boga. W sensie martwy w życiu dla Boga, w relacji z Nim. Dlatego całkowicie nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego możemy im zwiastować Ewangelię i kiedy serca nie otworzą, to dla nich będzie to totalne głupstwo. I na nas będą się patrzeć jak na dziwaków. Dlaczego? Dlatego, że mądrość tego świata nie łapie tego całkowicie. Potrzebne jest Boże objawienie. A kiedy grzeszą, nie sprawia im to problemu, ponieważ potrafią usprawiedliwić to wszystko. Jakie tendencje, takie preferencje. Czyli czym nasiąkasz, tym parujesz. Więc jak jest twoje serce, takie jest twoje działanie. Więc to jest pierwsza grupa ludzi. Teraz przeciśniemy się do drugiej grupy ludzi, czyli są to ludzie zmysłowi. Inaczej mówiąc, cieleśni, z mądrością ludzką. Co to za ludzie? Co to za zmysłowi ludzie są? I uwaga, szukamy się. Gdzie jesteś? Co to za ludzie? Są to nowonarodzeni ludzie. Są to nowonarodzeni ludzie. I kochani, ja nie mówię tu o reinkarnacji, nie mówię tu o transmigracji dusz, nie mówię tu o ponownym wcieleniu, lecz mówię o nowonarodzeniu z nieba, czyli narodzeniu się do życia z Bogiem. To jest taki człowiek, który w pewnym momencie odkrył, że Jezus jest wartością i poświęcił mu swoje życie. Ale dalej zostaje na poziomie niemowlaka. Uważają takie osoby, że Chrystus jest potrzebny w ich życiu, ale żyją swoimi pomysłami. Nie rozwijają się duchowo. Są cały czas na poziomie niemowlaków i zachowują się często jak niewierzący. Nowonarodzeni ludzie na poziomie niemowlaków zachowują się jak niewierzący. Są zawieszeni pomiędzy niebem a ziemią. Czyli jeżeli niebo to boski wpływ na twoje życie, a ziemia to ten zły wpływ na twoje życie, to taki człowiek jest zawieszony między jednym a drugim. Między niebem a ziemią. I w konsekwencji nie wie, gdzie się zdecydować. I zazwyczaj ciągnie go ziemia. I ciągnie go ziemia. Słowo zmysłowy pochodzi od greckiego słowa psychikos. Greckie słowo psyche często jest tłumaczone jak dusza, jednak ja zaproponowałbym inne myślenie na ten temat w tej chwili. Bo nie jest to pełne odzwierciedlenie tego słowa. Psyche jest to taka zasada fizycznego życia. Wszystko, co żyje, posiada psychę. Każde zwierzę posiada psychę, chociaż zwierzę nie posiada pneuma, czyli Ducha Bożego. Psychę to fizyczne życie, które człowiek dzieli ze wszystkimi istotami na tej ziemi, lecz pneuma wyróżnia człowieka wśród wszystkich innych stworzeń i czyni go krewnym Boga. Tak więc w wierszu 14 czytamy: ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To Paweł mówi o człowieku psychikos, zmysłowym. Żyje on tak, jakby poza życiem fizycznym nic więcej nie było i nie istniało. Materialne potrzeby go kręcą i nie ma innych wartości. A ten świat fizyczny i materialny, który rządzi się swoimi prawami, on jest dla niego najistotniejszy. i kieruje się tym w życiu. I nie ma znaczenia tutaj, jaką znajomością Biblii ta osoba się charakteryzuje, ile Biblii przeczytała, jak dużo czyta, jaki poziom intelektualny prezentuje. To nie ma znaczenia. W sferze duchowej to są dzieci. To są dzieci. To są niemowlaki cały czas. Dlaczego? Ponieważ ich wiara zasadzona jest głównie na intelekcie. I tam się rozgrywa cała akcja. Inne określenie niemowlęctwa apostoła Pawła w tym fragmencie to sarkikois albo sarkikoi, greckie słowo. I te słowo mam zapisane w 3 rozdziale od 1 do 3. A ja, bracie, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze przyjąć nie mogliście, a teraz nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. I to jest mowa, to jest to greckie słowo. Sarkiko, sarkikoi albo sarkikois. I wiecie co? To słowo nie oznacza tyle, że cieleśni jesteście, to znaczy, że macie ciało. Ciało to jest greckie słowo sarx. To nie oznacza, że macie ciało, lecz, uwaga, że jesteście pod wpływem ciała. Pod wpływem ciała. Według Pawła ciało jest czymś więcej niż tylko fizycznym przejawem, niż tylko powłoką. Ciało jest ludzką naturą, która w oderwaniu od Boga reprezentuje tylko umysłową i fizyczną część człowieka, przez którą wstępuje grzech do życia człowieka. Która reaguje na grzech i grzech jest tam przyczółkiem. A owoc tej postawy to werset 3, który mówi: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? To jest mowa do wierzących ludzi. To nie jest mowa do niewierzących. I wierzący ludzie zachowują się bardzo nieładnie. Kłótnie, zazdrości. Wiecie, tu on tylko dwie rzeczy wymienił. Ja myślę, że to jest cała masa. Jak czytam list do Koryntian, to widzimy, że to miało przełożenie na wiele innych rzeczy. Jakie tendencje, takie preferencje. Czym nasiąkniesz, tym parujesz. Jakie serce, takie działanie. Więc można powiedzieć, że to są osoby, które które wiedzą, jak powinny żyć, lecz stwarzają pozory, że tak żyją. My wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak Chrystus, wiemy, jak Chrystus postępuje i powinniśmy wiedzieć, jak my, jako Jego ambasadorzy, powinniśmy postępować. I powiem wam, że przychodzi taki moment, że widzisz, że nie jesteś taki, jaki jesteś i masz wybór. Pokazać to, kim jesteś, lub udawać, że jesteś innym. I często my wybieramy tą drugą opcję. Udajemy, że jesteśmy lepsi i wmawiamy sobie to, że jesteśmy lepsi. To jest największy problem. I kiedy sobie zaczynamy wmawiać, to przychodzi konflikt, przychodzi różnica między tym, kim jesteś, a tym, kim powinno być. I w pewnym momencie, jak to się coraz bardziej oddala, następuje załamanie i przychodzi kryzys do życia człowieka. Ja bym to tak nazwał, że to są tacy duchowi kabotyni. A kabotyn to pozer, to taki, który zgrywa się. Człowiek uciekający do tanich chwytów, tanich efektów, po to tylko, żeby innym zaimponować, pokazać się, wzbudzić zainteresowanie sobą. To taki aktor tani, komediant. I wiecie, i my nieraz jesteśmy takimi duchowymi kabotynami. Może tak. Nie wiem jak wy. Ale chcę wam powiedzieć, że zagraża nam to wszystkim. Być duchowym kabotynem. Francesco Bersini powiedział takie słowa. Jeśli twoje serce nie idzie za tym, co mówią twoje słowa, starasz się zrobić wrażenie cnotliwego, ale nim nie jesteś. Jeżeli mówimy jakieś rzeczy, albo mówiliśmy rzeczy jakieś o sobie, lub reprezentowaliśmy się w jakimś świetle, a tego nie zrealizowaliśmy, a tak nie postąpiliśmy, a taki nie jesteśmy, to jesteśmy takimi duchowymi kabotynami. Udajemy ludzi cnotliwych, ale nimi nie jesteśmy. Przeskakujemy do trzeciej grupy ludzi. Ta trzecia grupa ludzi to ludzie duchowi z mądrością Bożą. Uważają, że w Jezusie Chrystusie jest ukryta wszelka mądrość i w Nim żyją duchowym życiem. I są prowadzeni przez Ducha Świętego w swoim życiu. Starają się myśleć i postępować jak Chrystus. Stają się nie psychikos, lecz pneumatikos. I 15 werset o tym mówi. Człowiek zaś duchowy, pneumatikos, rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Słowo pneuma oznacza duch, a pneumatikos to człowiek czuły i posłuszny na głos Ducha Świętego. Żyje pod jego kierownictwem, podejmuje wszystkie decyzje, konsultując się z nim i żyje pod wpływem ducha. Człowiek ten jest świadomy rzeczy, które przewyższają ten świat materialny, więc i mózg jego nie jest tylko zaczepiony tutaj, albo nie przede wszystkim zaczepiony tutaj. Wartości w jego życiu wykraczają poza ten świat. Wiecie, nie wyobrażam sobie ofiarności pierwszych chrześcijan, którzy by byli intelektualnymi chrześcijanami. Wiecie, po czasie, jak historia chrześcijaństwa się rozwijała, to widzimy, że bardziej osadzali się, już mniej tej ofiarności było. Mniej tej sprzedaży, wspólnych podziałów, bardziej Jezus nie przychodzi i jeszcze nie przyszedł i znowu nie przyszedł i znowu nie przyszedł, więc może trzeba dobrze paliki wbić, wyższe budowle pobudować, wiary się osadzić tutaj, większe bogactwo zdobyć. Wiecie, zupełnie inny charakter. Mózg z wartości tamtych rzucił się na wartość tą i spróbował pogodzić jedno z drugim. I przez to zgubił coś po drodze. Psychikos to nie pneumatikos. Ale pneumatikos zdarza się nieraz cieleśnie postępować. Czyli kiedy jesteś przez Ducha Świętego prowadzony w swoim życiu, zdarzy ci się postąpić jak psychikos. Ale w twoim życiu i tak jest więcej przejaw ducha. Tym się charakteryzuje taka osoba. Tak widać więcej przejawów ducha. I uwaga, nie darów Ducha Świętego, lecz owocu Ducha Świętego. Różnica jest między darami a owocami, to wiemy o tym. Dary są potrzebne, ale kiedy niemowlak ma dary, to tak jakby wpuścić dziecko do pokoju, w którym mamy chińską porcelanę i ono sobie z tej wazy i tych filiżanek, które wrzuci do tej wazy, zrobiłoby grzechotkę. Ale fajnie. To tak wygląda. Niemowlę z porcelaną ma coś cennego, ale robi z tego całkowicie odmienny pożytek. Niektórzy podają pierwszy list do Koryntian, żeby wyeliminować dary Ducha Świętego, bo co tam tego? Lecz ten list jest do duchowych niemowlaków, pamiętajmy o tym, który mówi między innymi o korzystaniu z darów, a nie eliminacji darów Ducha Świętego. Problem tam był, że niemowlak chwycił chińską porcelanę i zaczął z nią robić nie wiadomo co. Dlatego moja zachęta jest, bądźmy pneumatikos. Rozwijajmy się, doświadczajmy wewnętrznej odnowy, abyśmy nie byli psychikos. A dlaczego mamy się w takim razie rozwijać? I ten tekst, który przeczytałem, podaje cztery motywy. Cztery. Pierwszy motyw jest zapisany w 12 wersecie. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Czyli jeżeli będziemy pneumatikos i będziemy rozwijać się duchowo, to stajemy się zdolni do rozpoznawania w sobie Bożych możliwości. Inaczej nie ma takiej możliwości. Ponieważ istnieją Boże zamiary, Boże myśli, które są objawiane tylko tym, którzy żyją w duchowy sposób. Po drugie, 7 i 8 werset o tym mówi. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Kiedy jesteśmy pneumatikos, stajemy się uczestnikami Bożej mądrości. Bóg nas obdarza swoją mądrością i wtedy wiemy, jak mamy postępować. I wiecie, nieraz w sytuacji, która jest trudna dla nas pierwsza, my z automatu postąpimy we właściwy sposób, ponieważ jesteśmy przemieniani przez Niego. Jego mądrość w nas zaczyna żyć. Po trzecie, 9-10 werset. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Bóg bada wszystko, nawet głębokości Boże. Co ten werset nam mówi? Ten werset nam mówi, że kiedy jesteś pneumatikos, poznajesz Boga i głębie Jego natury. Tylko w duchowy sposób możemy Boga poznawać i Jego głębie, nie inaczej. I abyśmy mogli to pojąć, apostoł Paweł przyrównuje to w 11 wersecie do ducha ludzkiego. Mówi tak, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Kiedy rezonujemy z Duchem Świętym, to On objawia nam, kim jest Bóg. I objawia nam to w duchowy sposób. Tylko w taki sposób możemy głębię Bożą dostrzec. Po czwarte, 13 werset o tym mówi. Głosimy tedy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. To, co ten fragment mówi, to mówi o tym, że kiedy czytasz słowo, widzisz więcej, niż jakbyś czytał, nie znając Boga. Widzisz duchowy wymiar tego słowa. Nie tylko intelektualną satysfakcję, że coś odkrywasz, ale widzisz głębię, widzisz drugie dno. I teraz powiedziałem, że chciałbym, żebyście nauczyli się monitorować to. Dlatego jeden miernik tylko podam. Myślę, że co jakiś czas będziemy następny miernik, następny miernik, następny miernik, żebyśmy po prostu nie wydostali się spod swojego monitoringu. Wiecie, jeżeli byśmy mieli tutaj jedną tylko kamerę, to wiecie, jakby ktoś chciał nas okraść, to może jakoś ją ominąć, ale jak będzie 8 kamer, to się myszka nie przedostanie. I my potrzebujemy mieć tych reflektorów więcej na swoje życie, aby się nam myszka nie przedostała. Więc tak, jak sprawdzić naszą tendencję do wzrostu? Co to znaczy tendencję do wzrostu? Czyli jak sprawdzić to, czy faktycznie idziemy w kierunku wzrostu? Czy nie jest to iluzja? Więc jakie intencje takie? Jakie tendencje takie preferencje? Jakie tendencje takie preferencje? I czym nasiąkasz, tym parujesz. Więc jakie jest twoje serce, takie jest twoje działanie. Zasada. Na czym polega ta zasada? To, czym nasiąkasz, tym parujesz. Lub to, czym żyjesz, to opowiadasz innym. Bo czym nasiąkasz, tym parujesz. Więc to, czym żyjesz, to będziesz opowiadał innym, tak? No nic innego w swoim życiu nie opowiadasz, jak tym, że żyjesz. Czym żyjesz? Czym nasiąkasz? Czym jesteś cały czas w swoim życiu? Czym będziesz zainteresowany, to będzie na twoich ustach. To będzie jako pierwsze. Jak leci ci? Ale w pracy dzisiaj fajnie było. Kolejną belkę przybiliśmy. Albo ale fajnie było na rybach. Ale fajnie było tam, siam, owam. Cokolwiek. Cokolwiek ci przychodzi na myśl. To najprawdopodobniej jest to, czym żyjesz. Jaki jest najczęstszy temat twoich rozmów? Nie chcę, żebyś opowiadał, ale pomyśl. O czym najczęściej rozmawiasz? O czym? O kościele? O polityce? O polityce nikt? No nikt o polityce nie mówi? O pogodzie. O Bogu. Może ktoś o Bogu najczęściej mówi tutaj. Nie tutaj na tym miejscu, tylko w ogóle. Czy ktoś, kto jest tu na tym miejscu, najczęściej mówi o Bogu? Może najczęściej mówisz o innych. To jest dobry temat. Może o Chrystusie. Może o sporcie. Może o pieniądzach. Może o pracy. Może o własnej wygodzie. Włóżcie sobie cokolwiek chcecie tam. O czym najwięcej mówisz? Ze swoimi bliskimi. Ze swoimi przyjaciółmi. Współpracownikami. Z kimkolwiek. O czym najczęściej mówisz? Cokolwiek to jest, to wcześniej tym nasiąkłeś, czyli wcześniej byłeś tym zainteresowany. Bo jakbyś wcześniej nie był tym zainteresowany, nie wyleciałoby to z ciebie. Nie ma takiej mowy, nie ma takiej możliwości. To jest niemożliwe. W jaki sposób Bóg chce, abyśmy byli słowem w ciele tutaj na ziemi? W taki sposób, że nas zbawił i teraz będziemy sobie dyndać? Wiecie, Pan Bóg chce, żeby to słowo stało się ciałem w nas. Ono się nie stanie, kiedy nie będziemy nim przesiąkać. A nie będziemy nim przesiąkać, kiedy nasze serce w nim nie będzie. Bo wtedy będziesz musiał przesiąkać, a nie chciał. A kiedy człowiek musi, a nie chce, to robi wszystko, aby znaleźć temat. Dzisiaj rano miałem czytać. Ale trzeba było posprzątać. Ale trzeba było zrobić to. Ale trzeba było zrobić to. 16 trzeba iść do kościoła. Dlaczego było tyle ale? Bo twoje serce nie było w tym na 100%. Bo twoje serce nie jest w tym zakorzenione na tyle, ile trzeba. Oczywiście ja się nie odwołuję do jakichkolwiek z was tutaj osób. Nie wiem, co robiliście dzisiaj rano. Wiem, co robił Patrycjusz. Jechał w kierunku Polski. Więc czym nasiąkasz, tym parujesz. Tym parujesz. I wiecie, ta zasada jest opisana w Ewangelii Jana. Chcę, żebyście ją odkryli. Odkryli ten duchowy wymiar tej zasady. Otwórzcie Ewangelię Jana. To jest ostatni werset, którym zakończymy. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 31. A mamy już. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał. Lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela mu ducha bez miary. Widzicie tę zasadę? Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkim. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi, mówi rzeczy ziemskie. Kiedy będziemy mówili rzeczy ziemskie? kiedy będziemy żyli tym, co na ziemi. Amen? Czy to jest jasne? Dlaczego Jezus mówił rzeczy niebiańskie? Bo żył tym życiem. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. To przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmie jego świadectwa. Jezus mówił o tym, co widział, co słyszał, ponieważ tym żył. Jeżeli żyłby sprawami ziemi, tylko i wyłącznie, i na nich by się koncentrował, mówiłby o tych rzeczach. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę, albowiem ten, którego posłał Bóg, głosił słowa Boże, gdyż Bóg udziela mu ducha bez miary. Jeżeli chcemy mieć ducha bez miary, który będzie się przez nas objawiał, potrzebujemy zdecydować, gdzie więcej będziemy przebywać. Gdzie nasze myśli będą bardziej zakotwiczone. Gdzie? I to zależy od każdego z nas. Bo jakie tendencje, takie preferencje? Czym nasiąkasz, tym parujesz. Gdzie jest twoje serce, takie będzie twoje działanie. Amen.